teraz robi się wszystko, żeby przemysł akurat lotniczy, który całkiem jeszcze nieźle się uchował, żeby go zniszczyć, nie pozwolić mu się odbudować, mimo że to jest ogromna szansa i to byłaby szansa w ogóle dla całej polskiej gospodarki. Musimy sobie po prostu na to pytanie odpowiedzieć.
Bardzo proszę, następni panowie.
Kuriozalne jest to, że w ogóle nie porównywano oferta do oferty. Tak ustawiono procedurę, zresztą jeden z tygodników bodajże w sieci napisał, że to był uczciwie ustawiony przetarg. I to jest bardzo celna diagnoza, tak mi się wydaje, bo tak ustawiono tę procedurę, żeby oferty Mielca i Siewnika odrzucić na wstępie. I tak jak powiedziałem, nie porównywano ich pod względem technicznym w żaden sposób. Stwierdzono, że w przypadku Świdnika nie zostało spełnione kryterium terminu dostaw, w przypadku Mielca podano na przykład cenę w dolarach, a nie w złotówkach. To w ogóle kuriozalne argumenty, to kompletnie nielogiczne. I to powoduje, że są przesłanki, w moim odczuciu niemal graniczące z pewnością, że ten przetarg można unieważnić. Oczywiście w tej chwili nie możemy o tym mówić publicznie, dlatego że te informacje są zastrzeżone. Ale na naszym ostatnim spotkaniu u premiera Siemoniaka pan premier powiedział wtedy, że firma Airbus i jej produkt Caracal spełnia 100% kryteriów, które zostały ujęte w warunkach taktyczno-technicznych. Eksperci, którzy się znają na tym przemyśle, mówią, że jest to niemożliwe. Więc na tej podstawie budujemy przeczucie, iż ten przetarg na pewno nie jest transparentny, na pewno jest sposób na to, żeby go w jakiś sposób unieważnić.
Dziękujemy. Tutaj pan z Świdnika.
Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, bo to, co kolega tutaj mówił o tej transparentności i o naszych różnych podejrzeniach. Nasi eksperci zrobili taką ocenę ofert, to na czym można było się opierać, znając wszystkie trzy śmigłowce i znając wymagania wojska. I okazuje się, że aby zapewnić zwycięstwo firmie Airbus Helicopters i Caracalowi, oferta Świdnika i Mielca musiały być odrzucone na tym etapie. W przeciwnym wypadku Airbus Helicopters nie miałby szans wygrania tego przetargu. Wynika to z tego, że punktacja, która przy ocenie ofert była brana pod uwagę, miała być stosowana, wyglądała w ten sposób, że 70 punktów można było uzyskać za cenę oferowanych śmigłowców, 20 punktów za koszty eksploatacji tych śmigłowców i 30 punktów za spełnienie wymagań technicznych. Tylko 30 punktów. Oczywiście z tych wszystkich trzech śmigłowców oferowanych najwięcej wymagań tych taktyczno-technicznych spełnia Caracal i tutaj nikt nie miał wątpliwości, bo skoro wymagania były postawione pod śmigłowiec 11-tonowy, no to ten śmigłowiec jest śmigłowcem 11-tonowym. Pozostałe są troszkę mniejsze. Ale analizując te wszystkie warunki, cena, koszty eksploatacji i spełnienie wymagań technicznych, wychodzi na to, że w najgorszym przypadku śmigłowiec czy AW-149 czy Black Hawk o 6 punktów byłby lepszy od śmigłowca francusko-niemieckiego. W najgorszym przypadku. Także to wskazuje na to, że po prostu ceną i kosztami eksploatacji przebijaliśmy na tyle wyżej ten śmigłowiec francuski, że te wymagania techniczne, które Caracal spełniłby w większym zakresie, nie pokryłyby tej straty.
Oczywiście my rozmawiamy tutaj na temat przetargu na śmigłowiec i jest to jak gdyby priorytetowa sprawa. Natomiast obok tego dzieje się jeszcze kilka innych niesłychanie istotnych rzeczy, które mają wpływ na życie, na to, co się dzieje w tych miastach, w tych rejonach, gdzie te zakłady działają. Musimy powiedzieć taką rzecz, że zarówno PZL Świdnik, jak i PZL Mielec razem ze swoimi inwestorami byli na terenie województwa lubelskiego, na terenie województwa podkarpackiego takimi mecenasami, zarówno jeśli chodzi o kulturę, sport, oświatę. Trzeba powiedzieć jasno, że dzięki powstaniu Doliny Lotniczej powstało kilkadziesiąt zakładów pracy. To są małe, drobne, rodzinne firmy, które pracowały na rzecz tego przemysłu. Trzeba powiedzieć również, że przepraszam, pod tym kątem z kuratorami oświaty były ustalane kierunki szkolnictwa. Zostały utworzone szkoły średnie techniczne, które szkoliły młodych ludzi na operatorów maszyn sterowanych numerycznie i ci absolwenci tych szkół uzyskiwali pracę w tych zakładach. To również wyższe uczelnie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska kształciła inżynierów, kadrę inżynierską, która była tym zaczynem do nowych rozwiązań, do nowych produktów. Był również sponsorowany sport. To wszystko w tej chwili, jeżeli przestanie zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu, przestaną być tworzone nowe miejsca pracy, zaprzestanie się rozwijania tych firm, te wszystkie rzeczy będą upadać. Jest to wielka szkoda dla ściany wschodniej, tej ściany, która z tak wielkim trudem była cały czas odbudowywana i próbowano podciągnąć ją poziomem życia, poziomem dochodów do pozostałej części Polski.
Czyli był taki planowany rozwój, przygotowanie wielu płaszczyzn na to, żeby ta produkcja się rozpoczęła. Ja kiedyś taką dyskusję słyszałem, tylko już zapomniałem osoby, ale były takie no, zachwalające tego Caracalla, że chodzi o teraz współczesny sposób prowadzenia wojen jest ważny, to aby ci dyskutanci wiedzieli, w jakich wojnach Polska będzie brała udział, w jakich manewrach, może to tak, ale...
No, może wiedzą, ale tak, jeżeli takiej argumentacji używali.
Takie było, że mamy już inną teraz militarną przestrzeń.
Tak, jakby sądzili, że Francuzi nie biorą udziału, albo nie chcą brać, albo wiedzą, że nie wezmą udziału w takiej wojnie, no bo Caracalla nie chcą, nie ma co do tego wątpliwości, prawda? 15 sztuk w jednej z najsilniejszych armii świata świadczy najlepiej o tym, jak oni oceniają jakość tego produktu.
Tak, to był taki
produktu.
Argument, ale mówili, że ich Caracal jest...
Ja nie jestem specjalistą i w ogóle nie chciałbym nic złego mówić o Airbusie, o tej fabryce, o tym produkcie, bo na pewno ma swoje zalety i bardzo dobrze. Za to warto mówić o Polsce, warto mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym, warto mówić o Polakach i o polskich pracownikach. Z całym szacunkiem dla wszystkich fabryk świata, prawda, w tym także dla Airbusa. Naszym interesem jest rozwój fabryk, które są w Polsce, a nie sprowadzanie konkurencji i transferowanie pieniędzy polskich podatników do Francji, tak jakby Francja miała ich za mało, a Polska za dużo. No to jest po prostu, to jest szaleństwo. To jest działanie na szkodę narodu i państwa polskiego i naszego bezpieczeństwa. I to trzeba po prostu ukrócić i tyle. Takie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym pan poseł Kownacki. Liczymy, że dojdzie do głosowania dezyderatem, o którego próbuje wymigać pan przewodniczący Niesiołowski, że przegłosujemy ten dezyderat i zostanie zablokowana ta szkodliwa dla Polski transakcja.
Jeżeli można, tylko dodam, warto też spojrzeć, co o tym przetargu piszą Francuzi, co mówią tamtejsze związki zawodowe, czy tamtejsi menadżerowie. Oni bardzo jasno wypowiadają się w ten sposób, mówiąc, że nie dopuszczą do tego, żeby jakiekolwiek, a jeżeli już to minimalna ilość miejsc pracy powstała w Polsce, będą robili wszystko, żeby te miejsca pracy były we Francji. I cieszą się z tego, że to Airbus wygrał, bo to rodzi taką nadzieję, że rzeczywiście tam związki zawodowe są silne i wywrą taką presję, że rzeczywiście 95% tej produkcji będzie we Francji. Co więcej, powiedzieli i słusznie z punktu widzenia strony francuskiej, że nie dopuszczą do transferu jakiejkolwiek technologii poza granicę Francji do tej, do Polski, no bo transfer technologii to jest możliwość, że w przyszłości miejsca pracy nie będą we Francji, tylko będą miejsca w pracy w Polsce na przykład. I trzecia rzecz, o której powiedziano, to, że całość dochodu z tej inwestycji będzie robione wszystko, żeby trafiła do spółki matki, czyli pieniądze, które przedsiębiorstwa zarobią, one zostaną wytransferowane za granicę, a gdyby to było jedno z tych przedsiębiorstw, które jest w Polsce i to są doświadczenia z ubiegłych lat, tu możemy powiedzieć jasno, i Sikorski, i Augusta Westland inwestowały w te zakłady, więc była szansa, że część z tego zysku wypracowanego przeszłaby w inwestycje dokładnie do tych zakładów tutaj w Polsce. Francuzi mieli szansę jakiś czas temu, kiedy dostarczali dostali śmigłowce dla lotniczego pogotowia ratunkowego, na to, żeby zarobiwszy na Polakach niezłe pieniądze, zainwestować cokolwiek w Polsce. Ja nie znam żadnej inwestycji z tamtego czasu, która zostałaby zrealizowana i dobrze myślące w kategoriach interesu narodowego państwo, tak myślący w kategoriach interesu narodowego rząd, powiedziałby jasno, panom Francuzom, to my dziękujemy, ponieważ mieliście już szansę zarobić na Polsce, nie w cudzysłowie nie oddzięczyliście się, czyli nie daliście tutaj żadnych poważnych inwestycji. W związku z tym przez najbliższe kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat szans na żadne przetargi w Polsce nie macie. I takie przesłanie powinno iść do każdego podmiotu, nie tylko do Francuzów, ale tak samo jakby to dotyczyło każdego innego zagranicznego podmiotu. Jeżeli już zarabiasz na Polsce, jeżeli dostajesz kontrakty i później nie inwestujesz to w Polsce, to nie liczy na następne zlecenia. To było jednorazowe i więcej. Inne zakłady z tego państwa, ponieważ my ciebie uważamy za niewiarygodnego partnera, nie mają czego tutaj szukać. Tak powinien być kształtowany nasz interes narodowy, tak powinna być budowana polska gospodarka.
Natomiast kontynuując jak gdyby tą myśl, którą pan poseł Koznacki przedstawił, trzeba powiedzieć tak, że rzeczywiście nie ma zakładu, który produkowałby śmigłowce czy serwisował. Francuzi mają w Polsce zakład PZL Okęcie, który produkuje sprzęt lotniczy, tylko że minister Siemoniak czy minister Mroczek, mówiąc, że Airbus ma zakład w Polsce, zapomniał o jednej rzeczy, że ten zakład w EADS, znakomita firma zresztą lotnicza, produkuje Orlika, który jest samolotem szkolnym i który przygotowuje pilotów do latania na F-ach 16 oraz robi sporo części do hiszpańskiej kasy do samolotu transportowego, więc nie można mówić w ten sposób, że Francuzi już tu są. Oni są, ale nie są w tym segmencie, o który w tej chwili idzie walka i nie wierzę w to, żeby dla tych 25 śmigłowców, o których mówił z kolei pan minister Macierewicz, Francuzi utworzyli czy wybudowali w Polsce zakład produkcyjny, bo to nie ma żadnego rachunku ekonomicznego. Natomiast i Świdnik, i Mielec podpisali listy intencyjne i była deklaracja sprawdzona i pewna, bo te zakłady zainwestowały w Polsce potężne pieniądze, że wybudują i w Łodzi, i w Bydgoszczy centra serwisowe, które będą obsługiwały ten sprzęt, który jest produkowany i w Świdniku, i w Mielcu. To było pewne. Wybrano coś, co jest pisane patykiem na wodzie.
Te względy ekonomiczne to są chyba jednak bardzo istotne, bo te dotyczące przemysłu są oczywiste. Dzisiaj te argumenty to były podnoszone, ale ze względów ekonomicznych kupujemy za 13 miliardów nie 70, a 50 śmigłowców, których koszt eksploatacyjny za chwileczkę będzie trzykrotnie większy niż tych dwóch odrzuconych produktów, co naraża budżet państwa na zwiększone wydatki. Mało tego, powszechnie dostępna informacja jest taka, że na przykład Brazylia, która kupiła również 50 karakali, do dzisiaj ma bardzo poważne kłopoty z obsługą posprzedażną i obsługą eksploatacyjną, co no, też powinno być, myślę, brane pod uwagę przy dokonywaniu tego wyboru. Pan minister Mroczek na spotkaniu z nami 24 kwietnia na taki argument powiedział, że to nie było przedmiotem tego przetargu. Z taką butą i arogancją przedstawiciele rządu odpowiadają na naprawdę bardzo proste pytania, powszechnie dostępne informacje, że to jest naprawdę zadziwiające. Ja nie jestem w stanie tego pojąć, jak przedstawiciel polskiego rządu może w ten sposób postępować.
No, dlatego proszę ojca, to oczywiście jest inna dyskusja, no ale jest problem, czy czasami nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakimiś nieprawidłowościami. Dlatego posłowie PiS-u wystąpili do prokuratury, żeby jednak sprawdziła nieprawidłowości, jakie są łatwo zauważalne, czy ten przetarg nie był ustawiony, no etc., etc. Czy nie doszło do niegospodarności przy tej decyzji, jakie były rzeczywiste działania Ministerstwa Obrony, prawda, w tej całej sprawie. To musi być przez prokuraturę sprawdzone, dlatego że my mamy przesłanki, żeby sądzić, że były tutaj nieprawidłowości, które powinny być przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego.
No właśnie, no skąd tak teraz widzimy taka nagła miłość, prawda, do Francji? Gdybyśmy mieli jakieś owoce współpracy mocne, prawda, że oni od nas, nie wiem, co my możemy zaoferować, ale może jakieś środki, nie wiem, spożywcze, rolnicze i tak dalej.
O nie, nie, Francuzi nie pozwolą.
No właśnie, no mówię, tak, kładam kij szprychy, no bo tak patrząc na te kraje, co panowie wymieniają, to Brazylia ma największą ilość, rzeczywiście 15, Francja i to jeszcze armia ta terenowa, prawda, naziemna, Indonezja, Kazachstan,
Malezja,
Meksyk, Tajlandia, no to nie są to kraje. Jednak popatrzmy, kto dyktuje warunki i w modzie, i w samochodach, i w broni. Mamy Stany Zjednoczone.
Zagrożenie Meksyku wojną jest rzeczywiście daleko idące.
Czy w Meksyku nie tak dawno spadł Caracal, który został zestrzelony z KBKK?
Tak. Kartel narkotykowy zestrzelił.
To też świadczy o jego tutaj walorach technicznych. Tam ktoś mówił, że kijem w niego można rzucić i go strącić. Także to są rzeczy, o których mówią eksperci, którzy zwracają uwagę na tego typu argumenty, istotne jednak z punktu widzenia.
Czyli podsumowując, tamte maszyny są lepsze technicznie, tańsze, mamy montaż, produkcja w Polsce, z miejsca pracy, no same plusy, prawda?
Wojsko francuskie tutaj w ogóle w tej chwili jest na etapie zakupu kolejnych maszyn i wybrali NH90 śmigłowiec produkowany przez konsorcjum takie europejskie. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że Ministerstwo Obrony Narodowej od początku nie bardzo wiedziało, co potrzebuje, ponieważ najpierw mówimy o, jeżeli chodzi o ilości, mówimy o 26 śmigłowcach, potem robi się 70, teraz mamy 50. Na spotkaniach, w których uczestniczyliśmy tutaj z kolegami jako Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego w Ministerstwie Obrony, dowiadujemy się, że tak naprawdę wojsko chce wymienić śmigłowce stare radzieckie typu Mi-8, Mi-14, Mi-17, które są dużo większymi śmigłowcami niż nawet wybrany Caracal. A w procedurze, w wymogach tych taktyczno-technicznych wstawia się warunki takie, żeby to był śmigłowiec jednak tylko maksymalnie 11-tonowy, żeby minimum 16 żołnierzy mógł zabrać z pełnym uzbrojeniem. I każdy z tych śmigłowców te warunki spełnił. Potem z kolei, po odrzuceniu ofert Świdnika i Mielca, minister obrony narodowej wypowiada się, że chcą kupić Poloneza, a my zaproponowaliśmy im Maluchy. No przepraszam bardzo, jeżeli stawia się warunki takie, a nie inne i oferenci do tych warunków się ustosunkowują i takie śmigłowce spełniające te warunki wystawiają do przetargu, no to na jakiej podstawie mówi się później o Polonezie i porównuje się do Poloneza Maluchy z Mielca czy ze Świdnika?
A ja myślę, że to już w krew weszło politykom Platformy. Prezydent Komorowski w kampanii też z poniedziałku na wtorek zmieniał decyzję. W sobotę wpuszczał 40-latków na emeryturę, w poniedziałek im to cofał. Nie dziwię się, że minister Siemoniak też chciałby może jeździć lepszym samochodem a w sobotę, a w poniedziałek może trochę gorszym. Tu dla nas nic dziwnego nie jest. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić. To też podczas rozmów w Ministerstwie Obrony Narodowej żeśmy podkreślali. Panowie oficerowie, generałowie, poza oficjalnymi rozmowami, pytani o nas, jak się zachowuje, jaką rolę wypełnia produkowany w Polsce i typowo polski śmigłowiec Sokół, który pracuje lata na różnych misjach, które Wojsko Polskie prowadzi, twierdzili, że to jest doskonały samolot, doskonały śmigłowiec i wypełnia swoją funkcję lepiej niż nawet inne zagraniczne śmigłowce, takich, no powiedziałbym, bardziej znanych producentów. Kiedy pytamy ministra, czy istnieje możliwość modernizacji tego śmigłowca Sokół, nie. Do wyczerpania, do zakończenia resursów przechodzimy tylko na jedną platformę. I to jest błąd w naszej ocenie. Mówię tu o ocenie Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego, ponieważ oparcie się tylko i wyłącznie na jednej platformie powoduje to, że tak naprawdę w razie konfliktu nie mamy żadnej możliwości dywersyfikacji tego zaopatrzenia, czy naprawy, czy zakupu nowego sprzętu, czy jego konserwacji. Gdybyśmy wskazali więcej niż jednego dostawcę, a takich dwóch dostawców mamy w Polsce, bylibyśmy o wiele bardziej bezpieczni niż wybierając francuską ofertę, która dodatkowo produkuje ten sprzęt tam kilkaset.
W przemyśle wojskowym odwrotnie niż w polityce, i więcej platform, tym lepiej, prawda?
Ale do tego dochodzą jeszcze względy bezpieczeństwa.
Nie, ale w ogóle proszę ojca nie ma racji. Ja uważam, że im więcej platform, bardziej się podzielą i będzie ich więcej, tym właśnie lepiej. To dobrze, to trafna diagnoza od początku. Im więcej platform, platforma tego, platforma tamtego, byle nie platforma w Polsce.
Do tego, co kolega powiedział, to jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo tutaj chodzi również o bezpieczeństwo użytkowania. Zasady bezpieczeństwa są takie, że w momencie jakiegoś zdarzenia lotniczego wszystkie śmigłowce danego typu powinny zostać uziemione do wyjaśnienia sprawy. Także jeżeli mamy jedną platformę, no związujemy sobie poniekąd ręce.
Znaczy to też świadczy o tym, że ten przetarg mógł być ustawiony od samego początku, bo rzeczywiście na świecie nie było śmigłowca, który spełniałby wszelkie wymagania. Jeżeli rządowi polskiemu się bardzo śpieszyło, bo uważał, że, a to też jest pytanie, proszę zwrócić uwagę, Platforma rządzi 8 lat, to kiedy resursy tych śmigłowców się skończą, było wiadomo od 8 lat i wcześniej i można było tak przygotować przetarg, żeby nie robić go pośpiesznie w ostatniej chwili. Platforma na to miała czas, ale rzeczywiście jeżeli tak się bardzo śpieszyło rządowi Platformy, to wtedy się nie konstruuje nowego helikoptera, bo de facto to zamówienie, które zostało złożone przez MON, ono było konstrukcją nowego śmigłowca, tylko wybiera się jeden z tych istniejących spółki, jeżeli rzeczywiście mamy sytuację dramatyczną, czy międzynarodową, czy sprzętową w kraju, ale jednocześnie konstruując ten nową model, on rzeczywiście poprzez poszczególne parametry był najbliżej zbliżony modelu francuskiego, najbliżej zbliżony do tegoż Caracala, czyli najłatwiej byłoby go dostosować, ale jakby nie wchodząc w szczegóły techniczne też, dlatego, że ja nie czuję się aż tak dużym specjalistą. Uważam, że zapewne każdy z tych śmigłowców ma swoje zalety. One są mniej więcej porównywalnej klasy, chociaż no, mamy takie porównanie, ja dostałem taką analizę z dostępnych parametrów, które są, na przykład jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest to, co można zainteresować, bezpieczeństwo pilotów, bezpieczeństwo osób transportowanych, to na przykład ten śmigłowiec Caracal dwukrotnie krócej będzie utrzymał się w powietrzu w przypadku przestrzenia miski olejowej, to co się może zdarzyć, a jeżeli inne śmigłowce, czyli szybciej będzie musiał lądować lub będzie lądował na terytorium wroga, aniżeli czy na przykład nie doleci do lądu, dlatego że jest uszkodzony. Inna kwestia na przykład odporności na przeciążenia, kiedy ten śmigłowiec jeszcze w miarę bezpiecznie nie może wylądować w przypadku zestrzelenia. W przypadku śmigłowca Caracal ta odporność jest dużo mniejsza niż w przypadku pozostałych śmigłowców. Ale podejrzewam, że jakby znaleźć tutaj jakąś osobę, która się świetnie zna na śmigłowcach, która pracuje dla Caracala, to pokazałby takie dane techniczne, które pokazują, że akurat ten śmigłowiec jest w danym segmencie lepszy. Zakładając, że one mniej więcej są zbliżone parametrami, to my musimy patrzeć, co jest korzystne z punktu widzenia państwa polskiego, co jest korzystne z punktu widzenia polskiego podatnika, polskiej armii, polskiej gospodarki. Z punktu widzenia polskiej armii korzystne jest to, żeby te śmigłowce były produkowane w Polsce, bo zawsze każdą ilość, czy przewidającą się przewidzieć, każdą ilość można dostarczyć. Z punktu widzenia polskiego podatnika, żeby jak najniższe były podatki, czyli jak największe były wpływy do budżetu. Jeżeli tu się produkuje, jeżeli tu firmy płacą podatki, no to jest oczywiste, że to jest najbardziej korzystne, tak jak i tym samym jest korzystne dla całej polskiej gospodarki, bo nie tylko to jest wpływ podatków, ale jest to tworzenie miejsc w pracy także w innych segmentach. Nawet bardzo bogate państwa, tak jak to pan minister może by mi nawet podpowiedział, ale jak Hiszpania XVII wieku, która ma niesamowicie bogata dopływem złota z Nowego Świata, ponieważ nic nie produkowała, tylko kupowała wszystko w innych krajach europejskich. De facto w momencie, kiedy ten dopływ złota się skończył, okazała się krajem bardzo biednym, bo tam nic nie produkowano przez 200 lat. Zamiast inwestować w rozwój gospodarki francuskiej, wszystko w hiszpańskiej, wszystko ściągano. My dokładnie kopiujemy to rozwiązanie. Jesteśmy dużo biedniejsi niż Hiszpania wtedy, ale mamy jakieś pieniądze i zamiast wykorzystać to dla rozwoju swojego przemysłu, to skupujemy sprzęt poza granicami naszego kraju, skończymy dokładnie tak samo i za to ten rząd powinien odpowiedzieć. No i my sobie musimy odpowiedzieć, czy chcemy rząd, który myśli wbrew polskim interesom narodowym, bo trzeba jasno powiedzieć, to jest zdrada stanu, to jest działanie wbrew polskim interesom.
Pięknie, no panowie, czas nam upływa, więc może już zaprosimy słuchaczy jednak, bo wtedy słuchacze nas troszeczkę tak, no zapytajmy jakiś konkret, może będzie jakaś wycieczka personalna w tym momencie, bo pyta się dużo tutaj przychodzi do głowy, ale niewątpliwie ten trop, no bo czemu tak się spieszą, prawda? Czemu taki natłok teraz czujemy jakąś pewną zmianą, panie? To gdyby to brakuje tego, żeby ten prezydent odchodzący kupił samolot temu nowemu, prawda? Który jest wybrany elektowi. ciągu miesiąca, bo potrzeba...
Zdaje się, że właśnie dzisiaj był jakiś kłopot z samolotem.
Tak, dzisiaj pan minister Sikorski powiedział po raz pierwszy,
jednego z dygnitarzy,
że trzeba jednak no, pomyśleć o maszynach.
To dobrze, że trzeba pomyśleć, dlatego, bo ten samolot, którym właśnie go zawiódł, był samolot, na który on nastawał od bardzo, bardzo wielu lat, żeby był samolotem rządowym. A więc trzeba lepiej się późno niż wcale, że się zorientował.
Zapraszamy naszych słuchaczy. Ja przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Przyszłość polskiego przemysłu wojskowego. Goście pan poseł Antoni Macierewicz, pan poseł Bartosz Kownacki, pan Marian Kokoszka, przewodniczący Solidarności PZL Mielec, pan Andrzej Kuchta, przewodniczący NZ Solidarność PZL Świdnik, muszę dokładnie mówić PZL, a nie PZL Świdnik, i pan Roman Jakim, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NZZ Solidarność. Zapraszamy naszych słuchaczy. Może tytułem takiego oddechu muzycznego piosenka o panu generale Błasiku, świętej pamięci, generał z nieba, tak jakoś mi się teraz przypomniał, prawda, myśląc o siłach zbrojnych, o wojsku, to ten właśnie wódz lotniczy, no ciekawe, co by nam teraz powiedział.
Jakby no, na pewno, żeby kupować w polskich firmach.
Tak jest. I już za moment rozmowy, telefon od państwa 655-23-55, 655-23-56, do zagranicy 48-56, 655-23-33, 23-66.
Nie można od niego wprost oderwać oczu. Stoję jeszcze na ziemi, choć w żyłach kipi krew. Zgubne przyciąganie mocno trzyma mnie. Wysoko w przestworzach oblodzone skrzydła, przez chmury jeszcze widzę swój lecący cień. Nad sklepieniem nocy żadnego z tym uczucia nie porównasz, nie. Niebieski nawigator zawsze wie, co robi, wie dokąd i po co wciąż prowadzi nas. Lecz zanim wyda rozkaz, by do niego wzlecieć, pozwala nam na ziemi pobyć jakiś czas. Tylko dlaczego, by w prawdziwe wejrzeć niebo? Tak trudno w to uwierzyć.
I odbieramy telefony. Mamy pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy rozmowy niedokończone. Kto jest z nami?
Krzysztof z Malborka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy ojca i gości. Ja tylko dodam do tej dyskusji jeszcze jeden aspekt. Mianowicie we Francji można się spodziewać, że wystąpiła swoista dziura budżetowa związana z Mistralami, które miały pójść do Rosji. Ten kontrakt został, z tego co mi wiadomo, zerwany. Oczywiście on nie opiewał na paręnaście miliardów dolarów, ale niespełna półtora. Z tego co wiem, Rosja będzie się domagała jakiegoś zadośćuczynienia. Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy wygląda stan prawny między Paryżem a Moskwą. Sytuacja, można powiedzieć, finansowo niekorzystna dla Paryża i w tym przypadku, jeżeli pojawią się jakieś niedobory budżetowe, to i te euro jak najbardziej z Polski byłyby wskazane. A uzasadnienie, że to producent Polski i tak dalej, to ci, którzy rządzą Polską dzisiaj, to w ogóle do nich nie dociera, bo oni są oderwani od nas. Donald Tusk powiedział, że osobiście powiedział to swoimi słowami powiem, że jego już nie obliguje narodowy punkt widzenia w związku ze stanowiskiem, które objął. Pozdrawiam, posłucham na antenie Państwa komentarzem. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję Panie Krzysztofie.
Z Panem Bogiem, no niestety nie jest wykluczone, że pan ma rację. Zresztą jedna ze słuchaczek podczas części telewizyjnej a stwierdziła, że nawet podczas szkolenia samorządowego wręcz im to szkolący zasugerowali, że tak właśnie jest, że to jest rekompensata, że to ma być rekompensata za mistral. Ja powiem szczerze, że wątpię, by tak naprawdę było, bo ten przetarg został ustawiony, znaczy zaczął się w 2012 roku i był ustawiony już od dłuższego czasu. Było widać, że chodzi o Caracalla, ale nie można wykluczyć żadnej z tych, bo inni z kolei sądzą, że to jest zapłata za głosowanie za panem Donaldem Tuskiem jako przewodniczącym Rady Europejskiej. Są różne takie rozważania. Są też tacy starsi, na przykład z mojego pokolenia, że to może chodzić o podobną operację, jaka kazała Gierkowi kupić autobusy Berlieta, prawda? Firmę, która upadała i trzeba było ją podtrzymać. Mnie najbardziej przekonuje raczej inny punkt widzenia. Poza nieprawidłowościami, poza ewentualnymi ustawieniami, poza interesami osobistymi niektórych osób, to jest też kwestia tego, czy nie ma bardziej, a przynajmniej nie było bardziej długofalowego planu w ogóle włączenia polskiego przemysłu zbrojeniowego do Airbusa. O tym by świadczył list intencyjny, który został podpisany przez pana ministra Siemoniaka i który jest zaakceptowany jako pewna kierunkowa działania polskiego przemysłu zbrojeniowego. Gdyby tak było, gdyby to był taki pierwszy ruch mający doprowadzić do wprowadzenia polskiego systemu zbrojeniowego do Airbusa, no to byłaby po prostu katastrofa. To by znaczyło, że jesteśmy rzeczywiście, jak tutaj powiedział dosyć ostro pan poseł Kownacki, w obszarze zdrady narodowej. Faktycznie, bo to by znaczyło likwidację głównego potencjalnego motoru rozwoju gospodarczego Polski i bezpieczeństwa Polski. Więc raczej bym widział tę kwestię w perspektywie zagrożeń dla przyszłości, planów co do przyszłości, bo polski przemysł zbrojeniowy ma zagwarantowane 130 miliardów złotych kontraktów. Jest nawet nie tyle właścicielem fabryk i tak dalej, ile jest właścicielem gigantycznych gwarantowanych kontraktów państwowych, czyli olbrzymiej sumy pieniędzy. O to wielu mogłoby się połasić. Wyprowadzenie tej sumy z Polski byłoby, jak powiedziałem, tragedią dla naszego narodu.
No, ale widać, że to jest, taka próba jest robiona, dlatego że kiedy chcieliśmy wprowadzić poprawkę do ustawy, która by gwarantowała, że te pieniądze muszą być zainwestowane tu w polski przemysł zbrojeniowy, to Platforma Obywatelska na to się nie zgodziła, a rzeczywiście ten zamach na próbę przyjęcia polskiego przemysłu zbrojeniowego jest. I widać, bo jest dokumentacja. To byłoby pierwszym krokiem i rzeczywiście później te pieniądze by bezpiecznie wypłynęły gdzieś do Francji i nie ma się co łudzić, żebyśmy byli po przyjęciu jakimkolwiek podmiotem produkującym cokolwiek istotnego dla przemysłu zbrojeniowego. W najlepszym wypadku może byśmy śrubki lub półfabrykaty do farb produkowali, bo na to by nam pozwolili Francuzi, Niemcy czy Włosi, no bo oni po prostu są zbyt silni w tym przemyśle, żebyśmy my byli w stanie na tym etapie się rozepchnąć, więc rzeczywiście taka próba była. Mam nadzieję, że poprzez nagłośnienie tej sprawy po prostu ona spełznie na niczym i rząd się z tego wycofa, a nowy już na coś jakoś nie zgodzi, bo przemysł zbrojeniowy może być naprawdę bardzo poważnym kołem zamachowym polskiej gospodarki.
Tak jest. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria.
Szczęść Boże, Tomasz z Katowic się kłania.
Witamy Panie Tomaszu, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja tak słucham tych wypowiedzi wszystkich i to się opiera w sumie razem o jedną sprawę, a mianowicie o sądy. Gdy na przykład cokolwiek jest w naszej Polsce, jakikolwiek przewał, on jest karany. On po prostu nie jest karany i nikt się tego nie boi, szczególnie prawda, z tych ludzi, którzy są przy władzy. Tak samo jak i towarzysz Jaruzelski, tak samo i Kiszczak, tak samo i no, jakikolwiek przewał by nie był, on nie jest karany. Takie moje dawno powiedzenie wymyślone, że tak Rzeczpospolitą władanie, jakie sąd w orzekanie. Jak jest sąd z prawdziwego zdarzenia, tak zwany niezawisły, to się będzie bał i prezydent, jak i ten kloszard. W momencie, jak nie ma kary dla tych wszystkich, którzy takie potężne przewały robią, to oni robią to, co czują się bezkarni i my możemy opowiadać nie wiadomo co, a oni i tak wybrną sytuację. Proszę zauważyć, jak była pani Winkowska w tej chwili, co mówiła, te wszystkie afery taśmowe, no cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to wszystko jest niekarane. I dlatego jest tak, jak jest. Dlatego, panie Maciarewicz, proszę zauważyć jedną rzecz. Ja dzwonię z Katowic, byłem na tych sprawach sądowych związanych z wyborami. No, jak sąd na przykład rejonowy może skazać sędziego z sądu okręgowego? A w tym wszystkim jest jeszcze najśmieszniejsze to, że na przykład Katowice nie wystawiły do wyborów nikogo w Komisji Wojewódzkiej Wyborczej. Nikogo tam nie było. Więc tak wszystko razem, jak to za to powinien być też ktoś ukarany. Czyli kara. Kara i jeszcze raz kara. Jeśli ktoś źle cokolwiek robi, musi być kara. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Tomaszu. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże, na pewno apel o zrobienie porządku z polskim wymiarem sprawiedliwości jest słusznym apelem. To nie ma co do tego wątpliwości, jak Państwo z pewnością wiedzą. Nie przypadkiem nosimy nazwę Prawo i Sprawiedliwość, naciskiem właśnie na uporządkowanie sytuacji w tych instytucjach. I co do tego nie ma wątpliwości, ale teraz rozmawiamy o rzeczach, które muszą być rozstrzygnięte zanim wyborcy wskażą tych, którzy będą rządzili. My musimy zatrzymać ten przetarg. My musimy nie dopuścić do zrealizowania się tej perspektywy, o której pan mówił, czyli perspektywy, w której rzecz będzie rozstrzygana już nie przez na poziomie wykonawczym, tylko na poziomie sądowniczym. My nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której sądy będą już tylko rozważały o masie upadłościowej polskiego przemysłu zbrojeniowego. My go musimy przedtem uratować. Stąd nacisk nasz na decyzje, które, na powstrzymanie tych decyzji, które pan Siemoniak, które pan prezydent Komorowski chcą podjąć jeszcze przed oddaniem władzy i przed przejęciem prezydentury przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I jestem głęboko przekonany, że to się uda, bo ten przetarg jest tak absurdalny. Ta decyzja jest tak sprzeczna z prawem i rozsądkiem i dobrym i świadomością narodową olbrzymiej masy Polaków, że jestem przekonany, że my go po prostu zatrzymamy. Prawo i Sprawiedliwość tego nie dopuści, a opinia społeczna się na to nie zgodzi.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z panów? Jakiś głos? To odbieramy telefon, tak? Prosimy bardzo, słuchamy Radio Maryja. Kto kolejny?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę pana, słuchamy.
Łakie jest Brzozowa, jestem z wykształcenia geografem. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że Polsce nie jest potrzebny tak wielki śmigłowiec transportowy. W Polsce są potrzebne śmigłowce szturmowe. No, muszę się przyznać, że mam ucznia, który jest w liceum lotniczym w Dęblinie i mam pewne zdanie w tym względzie. Muszę też się przyznać, że nawet uczniowie na lekcjach podejmują po prostu zapytania, dlaczego akurat wybrano do zakupu śmigłowiec, który nie jest w Polsce produkowany. To jest jedna sprawa. Po drugie, ten śmigłowiec poza wielkością i lepszymi systemami optoelektronicznymi, to on po prostu no, nie dysponuje tutaj no, jakimiś takimi decydującymi walorami, które by przesądzały akurat o wyborze tego typu śmigłowca. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy panie Jerzy, pozdrawiamy. No i
jeżeli można,
klasę to pozdrawiamy.
Tak, halo, halo.
Tak, tak, dziękujemy.
Pozdrawiamy tych młodych ludzi, bo to jest niesamowicie budujące, że młodzi ludzie, ci, którzy za chwilę będą wchodzili w dorosłe życie, wybierali kierunek studiów, później szukali pierwszej pracy, zaczynają to rozumieć, że ci ludzie przez 25 lat i teraz konkretnie w tej decyzji powodują, że kilka tysięcy, być może czy kilkuset zdolnych studentów z Lublina czy z Rzeszowa nie znajdzie pracy w zakładach tutaj w kraju, tylko wyjedzie do Irlandii i będzie pracowało nie w swoim zawodzie, tylko gdzieś na zmywaku, będzie musiało zaczynać od nowa swoje kariery i to bardzo dobrze, by uświadamiać wprost ludziom, jak te decyzje, które podejmuje rząd, przekładają się na ich osobiste życie, na życie ich rodzin, na ich przyszłość. Bo nam to się wydaje tak, no a gdzieś ktoś trudno, 13 miliardów poszło, może będzie dobry śmigłowiec. Nie, te 13 miliardów poszło i twój syn, twój wnuk wyjadą przez to do Francji, do Irlandii, do innego kraju. To trzeba uświadamiać i to pokazuje, że jest pewna fala zmian w Polsce, że po tych 8 latach stagnacji i godzenia się na okradanie naszego kraju, bo przecież to nie jest jedyny przetarg, który tak jest ostrzygany. Ja wrócę do tego, co mówiłem w trakcie audycji telewizyjnej. Przykład wozów bojowych, piechoty, które były remontowane w Czechach. Przykład armatochaubic, które były remontowane w Czechach, czyli tam były miejsca pracy. Przykład z innej dziedziny, jak chociażby Pendolino, które zostało kupione poza granicami kraju, żeby tam stworzyć miejsca pracy i kilkaset osób, które mogłyby znaleźć pracę w Bydgoszczy, tej pracy nie znajdzie, wyjedzie do Stanów Zjednoczonych. To dobrze, że ta świadomość, jak bardzo zdekompletowano i zniszczono polski przemysł jest wśród młodych ludzi, bo oni się nie dadzą nabrać, jak ci pseudowykształceni, którzy gremialnie uważali, że plan Balcerowicza to jest wielki sukces, on otworzył szansę dla polskiej gospodarki, dla nich no, otworzył w taki sposób szansę, że dzisiaj 3 miliony ludzi mamy za granicą.
Kolejny przykład policja, no to też zejdźmy z wojska. Kolejny przykład policja. Mamy producentów Volkswagena w Polsce, Skodę, mamy Fiata. Policja ogłasza przetarg, wybiera kije i polscy pracownicy w zakładach, które produkują samochody, doskonałe samochody w Polsce, też nie mają pracy, też zwolnienia, też kłopoty w tych zakładach pracy. Ja myślę tak, że dopóki polskie elity, a ja mam nadzieję, że ta nowa ekipa, która przyjdzie rządzić, będzie to rozumiała. Jako sekretariat metalowców myśmy Solidarności organizowali taki panel dyskusyjny na temat polityki przemysłowej i proszę, to jest tylko informacja. Do tej dyskusji zaprosiliśmy wszystkie kluby parlamentarne, uczestniczyli tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, jakim zainteresowaniem wśród polityków i których polityków cieszy się polityka przemysłowa, która tak naprawdę powinna budować potęgę Polski, potęgę Polaków, bogactwo, którym moglibyśmy dorównywać Unii Europejskiej.
Był czas, że Volkswageny były brane, a to od pana Kulczyka wtedy, prawda, kiedy był dealerem.
Tak, ja króciutko tylko się włączę, bo to jest niesamowita rzecz, którą pan przewodniczący powiedział, bo to jest kwestia budowania pewnej świadomości gospodarczej i patriotyzmu gospodarczego, nawet jak te zakłady nie są bezpośrednio polskie. Ale proszę pójść, ja nie będę robił tej reklamy, czy kryptoreklamy, czy antyreklamy, ale proszę pójść pod dużą firmę telekomunikacyjną, która kiedyś była polska, dzisiaj jest francuska i zobaczyć, jakimi samochodami jeżdżą pracownicy tej firmy. To są samochody francuskie, bo one są produkowane we Francji i tam są dzięki temu płacone podatki. Proszę podjechać pod biura zarządu na przykład jakichś supermarketów, które są niemieckie czy francuskie. Tam będą stały samochody francuskie bądź niemieckie, w zależności czyją własnością będą te supermarkety, bo oni wiedzą, gdzie później te podatki, gdzie miejsca pracy są tworzone. Już nie mówię, jak się wejdzie do tego sklepu, to zobaczycie państwo, że w takim sklepie, którego spółka matka jest w Niemczech, to większość produktów, które się da, to będą produkty niemieckie, nie polskie. No bo oni myślą kategoriami swojego interesu narodowego i swojej gospodarki, swojej kieszeni po prostu. A my cały czas taką mentalnością państwa trzeciego świata widzimy jakieś świecidełka i idziemy
nie,
za nim.
Panie pośle, bardzo proszę, naprawdę nie my.
Pan
prezes Bronisław Komorowski,
pan
minister Sikorski, bardzo proszę. Z całym szacunkiem
pan prezes Komorowski. My o tym mówimy, tak, ale niestety ci, którzy rządzą i duża część wyborców, która decyduje się tych ludzi, którzy są po prostu jawnymi szkodnikami wybierać. No cały czas myślał w tych kategoriach. Przepraszam, rzeczywiście.
Właśnie już przestali ich wybierać.
Tutaj słuchacz zauważył bardzo dobrą rzecz, bo my też się zastanawiamy, do czego tyle jednakowych śmigłowców w naszej armii i od początku też krytykowaliśmy jako Solidarność, jako Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego ten pomysł jednej wspólnej platformy do wszystkich śmigłowców. Dopiero później, pod koniec już etapu tego procesu, kiedy już rozstrzygnięcia miały zapaść, zaczęli się włączać też różni eksperci z takimi samymi wnioskami, które rok czy dwa lata wcześniej już w naszych pismach do Ministerstwa Obrony zadawaliśmy, sugerowaliśmy, że jest to nieporozumienie. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo system, tutaj słuchacz mówił o śmigłowcach szturmowych, natomiast dużo bardziej potrzebne niż śmigłowce, czy wielozadaniowe, czy szturmowe, jest nam potrzebny system antyrakietowy, który też mamy już wybrany, bo to prezydent Komorowski ogłosił 21 kwietnia, będzie to system Patriot, ale system nowej generacji, którego de facto jeszcze nie ma. I na ten system jeszcze jesteśmy w stanie poczekać 5 czy 7 lat, a śmigłowce już musimy teraz kupić i nie wiadomo skąd i z czego bierze się ten pośpiech.
No i tu hasło padło, platforma na śmigłowce, prawda? To... tak się załączy teraz.
I do Francji, żeby uzupełnić braki Caracalla we Francji.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Mówi Andrzej z Niemiec.
Panie Andrzeju, witamy, bardzo proszę.
Więc ja chciałem tylko powiedzieć, że ta cała dyskusja, którą się prowadzi już od dłuższego czasu i tak dalej, przecież ciągle się mówi tak ogólnie i tak owinięte nie wiem w co. Przecież to trzeba jasno powiedzieć, że piłkarz dostał zadanie zniszczenia Polski. Dobrał sobie ekipę złodziei, przestępców, którzy do tej pory pracują i nad tym właśnie zniszczeniem. I to jest tylko kolejny etap następnego zniszczenia. Mimo, że już im grozi odsunięcie od władzy, w ostatnim takim przedśmiertnym ruchach jeszcze szkodzą, ile tylko mogą. Cała ta ekipa, łącznie z tą osobą, co ma tą azjatyckie fronty głowy, tak
Panie Andrzeju, ale uważajmy, bo wie pan, tu to jest audycja na żywo i my też bierzemy odpowiedzialność, żeby nie obrażyć jednych ludzi, nie? To jesteśmy w takiej kulturze zachodnioeuropejskiej, nie azjatyckiej, więc spokojnie.
Bez... Ale to jest...
No, bo to pan sobie...
Wygląd o niczym nie świadczy.
Pan powie coś, a my potem będziemy się musieli tłumaczyć. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco pana i czekamy, dziękujemy. Pan Andrzej z Niemiec. Myślę, to bardzo taka osobista wypowiedź, prawda, osąd.
Tak, ale ona jest istotna, dlatego że bez względu na to, jakie są intencje, jaki jest mechanizm, który doprowadza właśnie do takich decyzji, a przypominam, chodzi o 13 miliardów złotych, a w perspektywie o 130 miliardów złotych. Chodzi o dwa zakłady polskie, prawda? A w perspektywie chodzi o cały sektor zbrojeniowy.
Wygaszanie Polski.
Takie, tak, wygaszanie Polski. Więc takie decyzje muszą z braku możliwości sensownego, racjonalnego wyjaśnienia, bo nie ma żadnego, nie ma możliwości sensownie wyjaśnić tej decyzji pana Siemoniaka, przede wszystkim pana prezydenta Komorowskiego. Nie da się tego zrobić sensownie. No, musi budzić takie właśnie refleksje, chociaż jesteśmy wszyscy świadomi, że mogą one brzmieć niestosownie. No, ale jak inaczej wyjaśnić świadome marnotrawstwo polskich pieniędzy, polskiego wysiłku i polskich szans, polskich perspektyw. No, narzucają się właśnie takie refleksje, a więc rządzący, jeżeli nie chcą, żeby tak o nich myśleli, naprawdę raz jeszcze apelujemy zablokować tę decyzję i pozwolić nowemu polskiemu rządowi, który zostanie wybrany na jesieni, rozstrzygnięcie i podjęcie właściwych rozwiązań.
Decyzja niejasna i tak jak wiersz analizuje, co poeta miał na myśli, prawda?
Proszę ojca,
o co chodziło tu panu?
Proszę ojca, gdyby tak posłuchać tych pracowników, którzy dzisiaj zastanawiają się, który to będzie z tych 500 w Mielcu, który to będzie z tych 800 w Świdniku, który biznesmen zamknie firmę, która kooperowała z tymi zakładami, gdyby ich posłuchał, to ten pan, który z Niemiec dzwonił, to był bardzo kulturalny.
Czy musimy być wreszcie mądrzy przed szkodą, bo już wygaszany jest w zasadzie przemysł stoczniowy. No i to może być pierwszy krok do wygaszenia przemysłu zbrojeniowego, lotniczego. Przemysłu, który może być takim kołem napędowym polskiej gospodarki.
To z jednej strony też cały czas mówimy o wyrównywaniu szans Polski wschodniej i zachodniej, ale ta wartość tego zamówienia, tego kontraktu, 13 miliardów złotych, to proszę sobie uświadomić, że to jest więcej niż wartość wszystkich funduszy europejskich, które były do tej pory przyznane na wsparcie tej właśnie Polski Wschodniej. Wystarczyło dać szansę Polsce Wschodniej.
No, to był oczywiście to był zaszczyt niesamowity, prawda, podniesienia się gospodarczego. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
Dobry wieczór, szczęść Boże. mówi Marek z Błonia. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanownych gości, szacunek pełny, chapeau bas, jak po francusku. I chciałem zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Śmigłowce te Caracale przeszły testy. Jakoś, no raz, że krótko trwały, a dwa, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Testy przechodziły w okresie wiosenno-letnim. Jak mi się wydaje, w Polsce żyjemy w warunkach, gdzie nawet do 6 miesięcy potrafi być ostra zima. Także to jest jedna z przyczyn, która może unieważnić ten przetarg. No, praktycznie nie będą testowane w warunkach zimowych przed podjęciem decyzji ostatecznej. Także wydaje mi się, panowie, że to jest ważna rzecz, którą trzeba poruszyć i zapamiętać. Pozdrawiam panów bardzo serdecznie. Szacunek jeszcze raz bardzo wielki. Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy panie.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście bardzo trafnie pan zwrócił na to uwagę. Zresztą tych zastrzeżeń jest więcej, bo zdaje się, że nie było też prób morskich, więc tutaj ten pośpiech, który ewidentnie był dyktowany nadzieją, że inaczej przebiegną wybory prezydenckie i będzie można w ramach takiego, tak powiem, okresu przejściowego, przy jeszcze braku pewności i tak dalej, i tak dalej, zamieszaniu pewnym, przeprowadzić to pod osłoną nocy, powiedzmy sobie, prawda, takiej wyborczej. Więc myślę, że ma pan rację. My dokładnie dopytamy na posiedzeniu komisji, jak rzeczywiście wyglądały te testy, dlaczego one zostały skrócone, które przeprowadzono, których nie przeprowadzono. No i zażądamy powtórzenia tych, które nie miały miejsca.
Czyli można, ja tylko uzupełnię, że nie było prób morskich, ale też wiemy, że podejrzewamy, że w tak krótkim czasie wszystkich parametrów, które były w magazynie, nie sposób przeprowadzić, sprawdzić. No i najważniejsza rzecz, brak udziału tego czynnika społecznego. No, jeżeli mamy wybrać najlepszy ze śmigłowców, to udział czynnika społecznego, nawet jak on jest z konkurencyjnych, w cudzysłowie z konkurencyjnych, bo one w tym momencie nie konkurują zakładu, to przecież jeżeli on pokaże, że ten śmigłowiec nie spełnia iluś tam parametrów, to chyba tylko dobrze dla polskiej armii, żebyśmy mieli świadomość, że nikt nas nie oszukuje, nie popełniono błędów, tylko że osoby, które były wcześniej zainteresowane w tym przetargu, czy podmioty, które były zainteresowane, wykażą czarno na białym, jakich parametrów ten śmigłowiec nie spełnia. No to powinno być takim dobrze pojętym interesie polskiej armii. Niedopuszczenie tych przedstawicieli raczej świadczy o tym, że rząd coś próbuje ukryć, licząc, że to będzie w zamkniętym kręgu, bo nikt z zewnątrz nie miał prawa. Posłowie też nie mieli prawa obejrzeć tych testów, nie mówiąc o tym, że po prostu się na tyle nie znamy, żeby móc wiarygodnie to ocenić. Może prowadzić do tego, że na papierze będzie wynikało, że rzeczywiście ten śmigłowiec spełnia wszelkie parametry, wszystko zrobią tak, jak należy. Gdyby tam byli fachowcy i specjaliści, to oni mogliby wykazać, że na przykład kiedy ten śmigłowiec się wznosi, to go niepotrzebnie odciążono i dzięki temu te parametry wznoszenia są lepsze niż też są takie, jak wymagano. A gdyby był odpowiednio dociążony, tak jak to jest wymagane, to już by się tak szybko nie wznosił. I takich przykładów można
mnożyć. Powiem jeszcze rzecz kuriozalną. Program tych testów został opracowany przez oferenta. Jest w ogóle jakieś... To jest tak, jakby oceniał sam siebie. To jest w ogóle kuriozalna sprawa.
Jakby uczeń sam pisał sobie pytania na klasówkę.
Dokładnie tak.
Bo dyktant sprawdzał sam wieczorem pan w domu. Dyktant. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Temu uczeń może zdać.
Halo, tak? Dobry wieczór. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Kaj z Otwocka. W ogóle chciałem powiedzieć, że no, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Pierwszy raz i w ogóle no, teraz. Panowie, tak słucham tej dyskusji, może nie od początku, ale nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o lotnictwo. Natomiast z wojskiem miałem i jeszcze czasami mam do czynienia i powiem panom jedno, że no, troszkę jestem zawsze zszokowany tym, jak właśnie ten przemysł, który staramy się tak gloryfikować, traktuje armię. Ponieważ nie wiem, czy panowie mieli okazję jakoś zajrzeć na przykład w faktury, które towarzyszą takiemu przyjmowanemu sprzętowi. Ja jakoś tak na bardzo niskim poziomie, ale miałem z tym styczność i na przykład zawsze się dziwiłem, dlaczego mundur czy też polar żołnierza, który można kupić komercyjnie w normalnym sklepie, kosztuje powiedzmy 80 zł, a armia płaci za niego 200. I to samo jest ze sprzętem, tak? Ten sprzęt moim zdaniem jest potwornie przewartościowany. Dlaczego armia płaci prawie 1 000 000 złotych za armatę przeciwlotniczą ZU-23-2. Dlaczego? Ona tyle moim zdaniem nie jest warta. I kiedyś nawet z ciekawości trochę szukałem w internecie i są miejsca, gdzie handluje się takim sprzętem i te sumy nigdy tak wysoko nie oscylują. Tak jak powiedziałem, na śmigłowcach się nie znam. Nie wiem, jak one były testowane, jak to było wszystko przygotowywane, ale obiła mi się o uszy taka informacja, że zarówno Mielec, jak i Świdnik tak naprawdę nie przedstawiły tej platformy uzbrojenia i nie było konkretnej informacji dotyczącej, ile dokupienie kolejnych elementów wyposażenia będzie kosztowało. Czy nie uważacie panowie, że to był jednak jakiś być może zaplanowany, tak, ale bardzo poważny mankament tej propozycji? Dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć o takiej sprawie. Mówimy o tym przemyśle lotniczym i w ogóle przemyśle wojskowym, jakby on stał po prostu na jakimś kosmicznym poziomie. Tymczasem, panowie, no my na bardzo wiele elementów wyposażenia, na przykład na niektóre typy śmigłowców, nie mamy w Polsce licencji, czyli cały czas wisimy tak naprawdę na łasce i niełasce właścicieli, producentów, czyli Rosjan, tak? Nawet, jak wiadomo, takie umowy licencyjne nie pozwalają dorobić czasami nawet jednej śrubki. Czy to nie jest troszkę takie, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja też jestem bardzo patriotycznie nastawiony i też chciałbym, żeby to wszystko było polskie i jak najlepsze, tylko czy to nie jest takie, nie popadamy w jakiś taki niepotrzebny zachwyt. I jak panowie jeszcze wspomnieli o tych patriotach, to może to będzie ostatnia rzecz, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu, bo też chciałbym usłyszeć, co panowie o tym, jak to skomentują. Natomiast chciałbym powiedzieć coś, co usłyszałem bardzo mądrego u kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Brauna. Pan Grzegorz Braun podkreślił jedną rzecz, że nikt nie usłyszał o tym, że właśnie będziemy zakupywać te patrioty, ale nigdzie nie zostało jakby podkreślone czy oficjalnie powiedziane, że dostaniemy pełne kody startowe do nich, tak? Czy będziemy mieli możliwość odpalenia bez na przykład zgody dowództwa NATO? To też jest taka dla mnie dosyć ciekawe spojrzenie, ciekawe pytanie.
Nie rozumiemy. Dziękujemy panie Kariu, pozdrawiamy gorąco. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. No cóż, ja może powiem swoje zdanie, bo to nawet, może powiedzieć, kupujemy też rower, prawda? Mimo wszystko, że gdzieś podobno są parametry tego roweru produkowanego w Polsce, składanego, a zagranicznego, to zawsze to, że to jest produkt polski, prawda, że on wzmocni naszą gospodarkę. To jest taki prosty ten, też Polar jest chiński, prawda, jest Polar, no, nie jestem specjalistą od Polarów, ale wiemy, że przepuszczalność od wiatru, od tego, no to też...
Znaczy rzeczywiście z tymi dostawami dla wojska to jest różnie i niestety to wielokrotnie tak właśnie wygląda. Zresztą w tym wypadku też dokładnie tak jest. Wybieramy najdroższą ofertę, która no, mówi się, że te helikoptery czy te śmigłowce powinny kosztować średnio za sztukę 100 milionów złotych, a my kupujemy je za 260 milionów złotych. No to jest taka właśnie dysproporcja. Można było je kupić, nawet jeżeli te 100 milionów jest zaniżone, to można było je kupić za 200, a nie za 260. Więc już tutaj rzeczywiście przepłacamy. I to nie jest oczywiście tak, że polski przemysł jest jakiś... nawet lotniczy w znakomitej sytuacji. Ale trzeba sobie uświadomić, jeżeli my zdecydujemy się po raz kolejny kupić śmigłowce tym razem we Francji, to miejsca pracy zostaną zlikwidowane w Polsce, w Mielcu czy w Świdniku. To iluś inżynierów wyjedzie do Francji, a iluś się przebranżowi, będzie bezrobotnych i będzie szukał miejsca w zupełnie innym fachu. I kiedy przyjdzie do przetargu na kolejne śmigłowce za lat na przykład 5 czy 10, okaże się, że ta technologia w Polsce jest jeszcze słabsza, więc jeżeli my chcemy ją rozwijać, budować, mieć tutaj jakąś gałąź przemysłu, która będzie w miarę konkurencyjna dla innych państw i będzie też szansą dla eksportu, to właśnie no, trzeba inwestować. No i jeżeli będziemy podcinali gałąź, na której siedzimy i wykluczali możliwość inwestycji, to z biegiem czasu sama ta innowacyjność nie powstanie. Same najlepsze śmigłowce świata, czy najlepsze czołgi świata, czy najlepsze transportery świata nie powstaną. No, to musi być pewna decyzja państwa, że my ryzykujemy. Być może kupujemy porównywalne, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o śmigłowce, to one, jeszcze raz tutaj na stanowisku, są porównywalne, jeżeli nie lepsze. I kupujemy je w Polsce, bo wiemy, że dzięki temu będą jeszcze lepsze i śmigłowce, i cały ten przemysł będzie mógł eksportować na potrzeby innych państw.
To musimy sobie jasno powiedzieć. Ja myślę, że tutaj pan, który dzwonił, jedną rzecz troszeczkę chyba pomylił. No, to, co produkuje dzisiaj Świdnik, Mielec i polskie zakłady, które zajmują się produkcją lotniczą, już albo wcale, albo w bardzo niewielkim stopniu kooperują z Rosją, z dostawcami ze wschodu. To jest pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Druga rzecz to jest taka, że po prywatyzacji tych zakładów stało się kilka rzeczy ważnych. Po pierwsze, te zakłady zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, nowoczesne maszyny, zostały stworzone bardzo dobre, bezpieczne miejsca pracy. Po drugie, te zakłady również zaczęły tworzyć biura konstrukcyjne i zakłady badawczo-rozwojowe po to, żeby w przyszłości same były konstruktorami zaprojektuj, wykonaj i sprzedaj, czyli były takimi kompletnymi zakładami pracy. Ja uważam, że zarówno Świdnik, jak i Mielec, jak i razem z pozostałymi zakładami są dzisiaj w stanie wspólnie ze swoimi właścicielami wykonać każdy śmigłowiec, jaki polska armia będzie potrzebować. Powtórzę się jeszcze raz, potrzeba tylko woli politycznej i tego, żeby polski rząd zrozumiał, że inwestując w polski przemysł, w zakłady, które produkują w Polsce, wzmacnia i pozycję Polski, i pozycję i obronną, i pozycję społeczną. Dzisiaj już wiemy, że od samorządów województwa i lubelskiego, i podkarpackiego płyną wnioski do ministra pracy i polityki społecznej o pieniądze.